Pana wieki.
Amen.
Myślę, że nie zapomnimy o tym i będziemy pamiętali, że Bóg zawsze wychodzi naprzeciw człowiekowi. Bo Biblia mówi, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, kiedy w ogóle nie mieliśmy kompletnie pomysłu na to, żeby swoje życie powierzyć Bogu, On już nas umiłował. On już przez Ducha swojego Świętego przekonywał nas o sądzie, sprawiedliwości, o grzechu. I wierzę, że On wciąż działa i czyni swoje dzieło. My jedynie jesteśmy tymi, którzy mogą, jak dzisiaj brat mówił, być użyci w danym momencie, bo Bóg chce, bo Bóg ma swój plan, bo Bóg ma plan dla każdego z nas. I czasami pewnych rzeczy nie widzimy, ale Biblia mówi, że mamy się spodziewać, że mamy oczekiwać, mamy być gotowi, mamy oczekiwać na to, że taki moment przyjdzie. I tak jak zauważacie, zmieniła się już godzina wstawania, wiosna idzie, ale jak zaglądniemy tutaj za okno, to widzimy, że jeszcze nic z tego nie widać. Tak? Nie widać zmiany. Jeszcze nie ma takiej. I myślę, że wierzymy, że za jakiś miesiąc, góra dwa, za oknem zazieleni się. Będzie zielono i będą liście, a za parę miesięcy będą owoce. Wierzymy w to, czy nie? Dlaczego? Dlatego, że doświadczyliśmy już tego. Gdybyśmy dopiero przyszli na świat, nagle odzyskali świadomość po jakiejś przerwie i ktoś by nam opowiadał, słuchaj, to będą liście i będą owoce. To byłoby nam trudno, ale jest nam o tyle łatwiej, że wiemy na podstawie własnego doświadczenia. Dlatego też Bóg wie o naszej słabości, dlatego posłał swoje słowo i dał wcześniej innych, którzy przetarli drogę dla nas, byśmy nie tylko na podstawie swojego doświadczenia, ale na podstawie doświadczenia innych mogli zrozumieć i mogli dojść do tego przekonania, że Bóg ma rację i że Bóg czyni pewne rzeczy i sprawia, że one mają jakieś szczególne znaczenie dla nas. I kiedy jeszcze raz wrócę do tego ogrodu tam za nami, bo tam jest, tak przyglądałem się dzisiaj i wcześniej też, ale zobaczyłem jedną ciekawą rzecz. Jak widzicie, tam są podcięte drzewa owocowe. Ktoś podciął te drzewa wcześniej, w odpowiednim czasie, po to, żeby był obfitszy owoc. Pamiętacie Pana Jezusa Chrystusa? Jak wypowiadał się i mówi w 15 rozdziale Ewangelii, czytamy o tym, że Bóg w ten sposób działa też w naszym życiu. On przysposabia nas do tego, byśmy wydali owoc we właściwym czasie. Ostatnio czytałem psalm 101, ale tak tylko przeczytałem, pojechaliśmy dalej, ale chciałbym go jeszcze raz przeczytać, tak? Będziemy go czytać od czasu do czasu, bo myślę, że jest fajny. Pierwszy psalm. Jeden. Błogosławiony mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie... A widzisz. To by było, nie? Jest. Dobrze. Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana a zakon jego rozważa dniem i nocą. Będzie on jak drzewo zasadzone nad strumieniem wód, wydającym owoc we właściwym czasie, którego liść nie zwiędnie. A wszystko, co uczyni, powiedzie się. Ja myślę, że to jest ważne, żebyśmy zapamiętali tą Bożą obietnicę. Bo tu jest zawarta Boża obietnica. Tu jest zawarta obietnica i często, kiedy czytamy Boże Słowo, to wiele mamy takich obietnic wskazujących. Uczyń pewną rzecz, a ja uczynię resztę. Zrób krok i pozwól, że ja do tego coś dołożę. Bóg w ten sposób zachęca i wyraża pewną bardzo ważną myśl, o której powinniśmy pamiętać. Że Bóg chce współdziałać z nami ku dobremu. Że Bóg chce obdarowywać nas tym, co jest cenne i wartościowe, ale mówi, uczyń najpierw pewne rzeczy, bądź wierny w małym, a dam ci rzeczy większe. I tak wracając do tego drzewa owocowego, najpierw trzeba uczynić pewien wysiłek i zrobić coś, co wydaje się mało atrakcyjne. Bo trzeba podciąć i trzeba przygotować to drzewo, zanim pojawią się pierwsze pąki, zanim pojawią się cokolwiek, zanim liść wyrośnie. To wcześniej należy przygotować. I Bóg w swojej dobroci i miłości mówi nam i pokazuje, że jest pewien ważne, żebyśmy w naszym życiu też dokładali różne ważne rzeczy. Pamiętacie, apostoł Piotr wspominał i mówił o tym, jak ważne jest to, żeby do naszej wiary coś dołożyć. Tak? Dołóżcie wszelkich starań. Tak? Dołóżcie wszelkich starań, by wiarę waszą uzupełnić. I nie chodzi o to, że wiara ma być uzupełniona w tym znaczeniu, że mamy dokonywać uczynków, żeby Bogu się spodobać, ale chodzi bardziej o to, nawet czytając ten psalm, tu nie chodzi o uczynkowość. Tutaj chodzi o bardzo istotną rzecz. Jeżeli do czegoś chcemy dążyć i coś chcemy osiągnąć, to ważne jest to, żeby zakasać rękawy i zacząć to robić po prostu. Się samo nie zrobi. I Bóg nam mówi o to, właśnie o tej współpracy. Bóg mówi o tym, chcę, żebyś zaangażował się w to, co związane jest z moją miłością, którą chcę przekazać, chcę dać innym, ale przede wszystkim tobie. No bo nie będziesz w stanie przekazać miłości, jeżeli sam jej nie będziesz miał. Tak? Nie będziesz miłował bliźniego bardziej niż siebie samego. Nie da się. Jest to wręcz niemożliwe. Dlatego Boże Słowo zachęca i mówi nam o tym, jak ważne jest to, czego słuchamy i na czym się koncentrujemy. I w tym psalmie psalmista wskazuje na dwie drogi, na dwa sposoby rozwiązania różnej sytuacji. Jedno z nich jest rada bezbożnych i grzeszników. Rada bezbożnych i grzeszników to jest rada mówiąca o tym, na czym właśnie się koncentruje. Tutaj moglibyśmy sięgnąć do listu do Galacjan, gdzie mamy opisane owoce ducha i skutki życia człowieka cielesnego. Tak? Człowiek bezbożny nie może mówić o owocach ducha, no bo nie jest w stanie, mówić może, ale nie jest w stanie ich doświadczać w swoim życiu. Dlaczego? No chociażby będąc osobami wierzącymi, mamy z tym kłopot, prawda? A co dopiero człowiek niewierzący. A więc rada człowieka niewierzącego raczej nie będzie związana z tym, żeby szukać pomocy w Bogu, a raczej będzie skoncentrowana na tym, żeby zaspokoić swoje własne potrzeby. Koncentruje się bardziej na sobie samym, a więc ma ten system egoistyczny tego, żeby osiągnąć, żeby zyskać dla siebie jak najwięcej. I w tym, można było powiedzieć, nie ma nic złego, że człowiek chce coś osiągnąć i coś zyskać dla siebie samego. Bo to nie chodzi o to, że świat w egoistyczny sposób tylko niszczy innych, ale czasami szuka zaspokojenia i ta rada tego, można powiedzieć, świata bezbożnego kieruje nas do tego, żebyśmy my osiągali samozadowolenie, często to się mówi, szczęście i radość z posiadania różnych talentów, zdolności, umiejętności, pieniędzy, władzy i tak dalej. I świat ze swoją propozycją, niestety, czy nam się to podoba, czy nie, on się wciska w nasze życie. Dlaczego? Bo żyjemy w tym świecie. Bo w nim się poruszamy. Bo to jest pewna codzienność, w której przebywamy i musimy dokonywać pewnego rodzaju wyborów i szukać tego, co jest właściwe, prawda? Ale jesteśmy ciągle bombardowani tą propozycją, zachęcani do tego, żeby iść choć kawałek tą drogą bezbożnych. Biblia pokazuje i mówi nam o tym, że są trzy takie niebezpieczeństwa, jeżeli chodzi o nas. Jedno to jesteśmy my sami, czyli nasze ja, nasze ego, nasza cielesność, nasz stary człowiek. Drugie to jest świat, tak, ze swoją pożądliwością. I trzecie to jest przeciwnik, który bardzo nie lubi Bożej łaski. Wręcz jest przeciwnikiem Jezusa Chrystusa. I my, chrześcijanie, będąc na tej drodze, na tej pielgrzymce, uwierzyliśmy, przyszliśmy do Pana Boga, oddaliśmy Mu swoje życie, jesteśmy wystawieni pod pewien ostrzał, tak? Wewnętrzny i zewnętrzny. Wewnętrznie skłóceni często sami z sobą, bo nie znający właściwej odpowiedzi i zachęcających mamy zachęcające informacje do tego, żeby zboczyć z drogi, którą Bóg nam wyznaczył. Dlatego psalmista właśnie w tym psalmie tak szczególnie podkreśla i mówi o tej bardzo ważnej prawdzie. Żebyśmy szli drogą Bożą, w Nim szukali tego, co jest właściwe i co jest nam potrzebne i niezbędne do naszego życia. Otwórzmy list do Tytusa. List do Tytusa jest bardzo ciekawy, krótkim listem, ale zawiera bardzo dużo mądrych i ważnych dla nas informacji. Chciałbym przeczytać fragment z drugiego rozdziału i kawałek z trzeciego. Bo jest tu pewna rada, kiedy apostoł Paweł, pisząc drugi rozdział, od wersetu 11 do końca, 11, 12, 13, 14, 15, będzie, nie zmieściło się. Dobrze, przeczytajmy. Ale bowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. To mów i tak napominaj i tak strofuj z całą powagą, niechaj cię nikt nie lekceważy. I dalej trzeci rozdział dalej, tak? Przypominaj im, aby z wierzchnością i władzą poddani posłuszni byli, gotowi do wszelkiego dobrego uczynku. Aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości i rozmaitym rozkoszom, żyjący w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Lecz gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienia przez Ducha Świętego, którego wylał na nas oficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś i ty przy tym obstawał, aby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. Piękny fragment, w ogóle piękny jest ten list do Tytusa, krótki, ale myślę, bardzo istotne są tutaj pewne prawdy, które warto nam sobie uzmysłowić. Połączyłem to z tym psalmem pierwszym, żeby rozważać słowo, zakon Pański dniem i nocą, bo naszym zakonem jest to, co jest zapisane w Ewangeliach. To jest łaska, która nam się objawiła. Jak czytamy w 11 wersecie listu tego drugiego rozdziału, tak, do Tytusa. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. I tutaj łaska Boża rozumiana w znaczeniu ewangelicznym to jest łaska, którą Bóg obdarował nas, kiedy byliśmy jeszcze grzeszni, kiedy byliśmy dalecy od Niego. Biblia mówi, że łaską zbawieni jesteście. I to nie z was. Boży to dar. Łaska ma to do siebie, że jest za darmo. Łaska ma to do siebie, że jest przychylnością, jest darem dla kogoś, kogo na coś nie stać. Nie może przyjąć, być obdarowany łaską ktoś, kto ma. Tak? Dlatego Jezus często mówił i powtarzał, że zdrowi lekarza nie potrzebują. Wielu ludzi nie przyjmuje Bożej łaski, bo mówi, ja nie potrzebuję łaski. Nikt mi łaski nie będzie robił. Ale tak naprawdę to często jest to niezrozumienie, czym jest ten przywilej i ten dar. On oznacza, że człowiek zbawiony być nie może przez swoje uczynki. Nigdy nie zasłuży sobie na to, żeby otrzymać cokolwiek. Mówimy tutaj o znaczeniu duchowym, nie cielesnym. Bo często myślimy, często ludzie próbują to przerobić na sposób cielesny. Ale tak naprawdę łaska dotyczy tego, co jest nieprzemijające, co jest wieczne i trwałe. I to, co z nią jest związane, ma oczywiście wpływ na doczesność. Ale ona jest punktem nie pierwszym, nie jako punkt wyjścia. Ale punktem wyjścia zawsze jest ten Boży przywilej i ten moment, kiedy człowiek w swojej świadomości tego, że jest słaby, tego, że nie jest w stanie poradzić sobie ze swoim życiem, do Niego przychodzi. Jest to głupstwo dla tych, którzy uważają się za silnych. Jest to głupstwo dla tych, którzy uważają się za mądrych. Jest to głupstwo i często ludzie, co niektórzy mówią, chrześcijaństwo to dla słabych. Mi się wydaje, że chrześcijaństwo do tych, którzy wiedzą, że są słabi. Nie w tym znaczeniu są słabi, że nie mogą czegoś tam podnieść, albo zrobić sobie kolację, czy obiadu, czy śniadanie, czy pójść do pracy. Nie mówimy o takiej słabości, ale mówimy o znaczeniu duchowym, że człowiek ma świadomość, że czynić dobrze nie potrafi. Niektórym się wydaje, że potrafią, bo mówią ojca, matki, kogoś tam jeszcze nie zabiłem. I tak naprawdę oszukują siebie samych, bo im się wydaje, że osiągnęli pewien komfort i bezpieczeństwo, bo nie czynią niektórych, nie łamią niektórych z przykazań. Ale tak naprawdę to nie w tym rzecz. Mogą próbować prawie wszystkie wypełnić, ale chcę wam powiedzieć, że nie są w stanie wszystkich wypełnić. I Boże Słowo mówi jasno i wyraźnie, jeżeli w jednym zgrzeszysz, no to już masz przechlapane. Nie masz dokąd się wybierać. Tak naprawdę nie ma dla ciebie już więcej nadziei. Nie ma dla ciebie nadziei. Nadzieją jest jedynie to, że człowiek przyjdzie i przyzna się do tego. Przyzna się do swojej ułomności. Ale też z drugiej strony uświadomi sobie, że jest coś bardzo ważnego. Oprócz życia doczesnego jest to, co jest wieczne i trwałe. Jest coś, za czym każdy człowiek tęskni, niezależnie na jakim poziomie jest. Ludzie szukają. Ludzie uciekają ze swoich miejsc, mówią, tu jest kiepsko i nędznie, bo mieszkają gdzieś na jakiejś pipidówie na końcu świata. Nie ma pracy, nie ma tego, nie ma tamtego. I zagląda przez szklany ekran i widzi świat kolorowy, piękny, ludzi bogatych, szczęśliwych, chodzących po tym świecie. I mówi, muszę uciec z mojego punktu, miejsca, żeby znaleźć się, żeby tam znaleźć szczęście. Ale tak naprawdę to jest tylko zmiana miejsca. Szczęścia nie jest człowiek w stanie wtedy osiągnąć tak naprawdę. Wielu ludzi doznaje rozczarowania. Dzisiaj żyjemy w Europie, w której tak naprawdę wielu ludzi żyje w dostatku, ma wszystko, a wielu ludzi, wiele innych milionów zagląda od czasu do czasu i mówi, jak ja bym chciał być na ich miejscu. Ale czym człowiek bardziej się syci, nagle stwierdza, że jest coraz bardziej głodny. Nie wiem, czy zauważyliście o tylu Amerykanach. Czy więcej jedzą, tym bardziej chce im się jeść. Nie są w stanie zahamować. A czy to sprawia, że są szczęśliwsi? No nie daj Boże chodzić z workiem 100-kilowym przywiązanym sobie do pleców i chodzenie. To nie jest przyjemne. Chodziłem, pamiętam, z workami kiedyś, 50-kilowymi, mówię, to nie jest fajne. Muszę jakiś wózek sobie znaleźć. Ale tak chodzić na cały dzień? Czy to jest szczęście? Ja tylko daję pewien przykład, wy o tym oczywiście wiecie. Tylko przypominam, że człowiek poszukujący tak naprawdę nie jest w stanie znaleźć, nie osiągnie tego. I my kiedyś byliśmy tacy. My kiedyś byliśmy ludźmi szukającymi, myślącymi, że znajdziemy jakieś korzenie. Ale to jest cudowne, że objawiła się łaska Boża. Objawiła się łaska Boża. Bóg dotarł do nas ze swoją prawdą, z Ewangelią, z dobrą nowiną i powiedział, słuchaj, nie musisz kupywać i ciężko zapracowywać na to, co nic nie kosztuje. Jak mówi Izajasz, tak? Czy może nie tyle Izajasz, co Słowo Boże, które doszło do Izajasza i przekazuje to tym, którzy go słuchali. Bóg O, w Chrystusie Jezusie spełnił tą obietnicę. I pamiętacie słowa Jezusa, że ci, którzy Jemu zaufają, otrzymają coś. Ci, którzy się z Bogiem pojednają, otrzymają coś za darmo. Pokój, jakiego świat dać nie może. Ja wam daję. To jest cudowne, ale to jest ta objawiona łaska Chrystusa Jezusa, która stała się naszym udziałem. I Paweł, pisząc do Tymoteusza, pisząc też do nas, mówi o tej cudownej prawdzie. Myślę, że ona jest ważna, żebyśmy o niej pamiętali na naszych pielgrzymkach. Bo będziemy się trudzić, będziemy znosić przeciwności, bo tak jak powiedziałem, mamy wrogów. Najbliższy to ty sam. Nie chcę się odczepić. Się uparł i trzyma się ten mój wróg. I szepcze mi. I szepcze, nie wiem jak wam. Ale myślę, że każdemu z nas jest z tego powodu niefajnie. I gdzieś tam od czasu do czasu tęsknimy i mówimy, Panie Jezu, przyjdź. Ciocia mówi częściej. Ze względu jeszcze na ciało mówi, ile można. Ale tak naprawdę każdy z nas wcześniej czy później doświadcza rozczarowania samym sobą. Ale to jest to, o czym warto pamiętać i uzmysłowić sobie, że to nic nie jest w tym złego. Będziesz rozczarowany sam sobą. Ale wtedy warto jest przypomnieć sobie, sięgnąć do wiary. Wiara. Nie widać jeszcze. Ale wiem, że tak jest. Wiem, że Bóg rozpoczął dobre dzieło. Wiem, że Bóg w odpowiednim czasie sprawi, że wyda owoc. Że Bóg sprawi, że będzie właściwe moje rozpoznanie. Wiem, że On mnie nie zostawi, ani mnie nie porzuci. On wie, kim jestem. Pamiętacie psalm 103. Wie, że jesteśmy jak trawa, która dzisiaj jest, i co mnie nie ma. W swojej dobroci i miłości Bóg okazał swoją łaskę. Łaska, która przemienia, która sprawia, że coś szczególnego dzieje się w życiu człowieka wierzącego. I kiedy czytamy ten fragment, myślę, że on jest godny szczególnej uwagi, bo tutaj jest 11, 12 werset, pozwólcie, że przeczytam. Ale bowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Chrystusa Jezusa. Co czyni łaska? O czym tu pisze apostoł Paweł? Łaska zbawienna dla wszystkich ludzi naucza nas, abyśmy wyrzekli się. Łaska naucza nas. I myślę, że to jest ważne, żebyśmy zrozumieli, że łaska nie mówi rób co chcesz, czy grzesz, ile ci tylko przyjdzie na to ochota. Pamiętacie, apostoł Paweł w liście do Rzymian, pisząc o łasce, o zbawieniu przez łaskę, zadał pytanie retoryczne. Bo mówił najpierw, że tam, gdzie grzech, tam łaska obfitsza. Bo rzeczywiście, tam, gdzie grzech, tam obfitsza łaska. To znaczy, inaczej mówiąc, komu wiele dano, tym bardziej będzie dziękował. Tak? Pamiętacie, że w Ewangelii była taka sytuacja, że kiedy Jezus powiedział, ten, któremu więcej łaski okazano, ten bardziej będzie miłował. Ale tutaj mówimy o tym, że łaska w tym znaczeniu stała się, czy sprawia, że człowiek ma świadomość, bo ona uczy i pokazuje różnicę. Może jeszcze inaczej. Kiedy widzimy naszą słabość, kiedy widzimy naszą niezdolność do czynienia pewnych rzeczy, możemy postąpić w dwojaki sposób. Możemy się temu poddać, możemy ulec i powiedzieć, już taki jestem, ale możemy przyjść przed Boże oblicze i powiedzieć, Boże, jestem słaby, nie umiem, potrzebuję Twojej łaski, potrzebuję tego, żebyś okazał swoje miłosierdzie, bo inaczej sobie nie poradzę. Ale też łaska, jak tutaj czytamy, ona sprawia, że pewne rzeczy widzimy z innej perspektywy. Ja nie wiem, jak to bardziej wyjaśnić, bo tego się nie da, to trzeba doświadczyć bardziej. Bardziej doświadczyć, ale w tym znaczeniu, że kiedy my przychodząc do Boga, powierzamy Mu siebie, to On postrzega stan naszego serca. Tak naprawdę wie, co w nim jest, jaka tęsknota. Jakie jest w nim pragnienie. A pragnieniem człowieka, jeżeli nie jest nadzieja, jeżeli nie jest związana z tym, żeby mieć społeczność z Bogiem, to staje się tylko jakimś nędznym obrazem. To staje się tylko jakimś obrazem niewłaściwym. I Paweł, mówiąc o tej Bożej łasce, o tym, że jakby odpowiadając na to pytanie, czy mamy więcej grzeszyć? On powiedział, przenigdy. Czy mamy więcej grzeszyć, żeby łaska obfitsza była? Przenigdy. Łaska jest wystarczająco obfita. Ona jest wystarczająco obfita w życiu każdego człowieka, który przychodzi do Niego, do tego, który jest jedynie nadzieją i mocą. Znowu posłużę się przykładem apostoła. Apostoł Paweł sam tego doświadczał, bo o sobie powiedział kilka ważnych myśli, które warto skopiować do swojego życia. Bo powiedział o tym, że jest słaby. Zresztą Bóg mu jeszcze dołożył, żeby czuł się jeszcze bardziej słaby, to dołożył mu cień. Ale on sam mówił o tym, że w jego słabości jedynie wtedy, kiedy jest słaby, moc Boża się objawia. Znowu w innym miejscu napisał i powiedział, że w jego życiu jest coś takiego, że on w swoim życiu wykorzystuje łaskę. On mówi, że więcej pracowałem niż inni, lecz nie ja, lecz łaska Boża, która była skuteczna. On mówi, że łaska w jego życiu była skuteczna. A więc inaczej mówiąc, on wykorzystywał, nie chciałbym, żebyście źle zrozumieli, że to jest w negatywnym znaczeniu wykorzystywanie, ale może bardziej powiem, korzystał z tego bogactwa, które Bóg dał do dyspozycji dzieciom Bożym. On mówi, wziąłem to, ale sposób Boży jest kompletnie inny niż sposób tego świata. Sposób tego świata i jest taki, że idę, biorę i siebie czynię bogatym, a sposób Boży to jest obrotność. Oddaję wszystko, żeby stać się jak najbardziej ubogim. I wtedy, kiedy jestem ubogi, bo wszystko Bogu oddaję, wtedy w tej słabości może się moc Boża objawić. Nigdy odwrotnie. Dlatego świat nie rozumie łaski Bożej i nie jest w stanie jej przyjąć. I kiedy słyszy słowa mówiące o tym, że jesteśmy słabi, mówimy, ale ja wolę być silny. Ale nie zdaje sobie sprawy, że nie będzie tak silny, jak ja będę słaby. Dlatego, że ja nie oprę się o swoją własną siłę, bo wiem, że ona jest ograniczona, ale ja wolę moc, która przewyższa wszystko. Ja wolę odzyskać to bogactwo dzięki Bożej łasce, jakie mogę mieć. Boży pokój, który przewyższa wszelki rozum, bo on jest o wiele lepszy. Zwróćcie uwagę. Co jest problemem naszym często? To jest to, że my zamyślamy. My mamy pomysły. My mamy cele. My chcemy. To nie znaczy, że nasze chcenie samo w sobie jest złe. Ale jest niebezpieczne. Jest o tyle niebezpieczne, że to chcenie może powodować, że szukamy sposobu, żeby je osiągnąć. I tu na chwilę zatrzymał się pewien człowiek, który wypowiedział ciekawe słowa. Mówił o taniej łasce tak zwanej. I miał na myśli jedną bardzo ważną rzecz. On mówił, że często rozumiemy tą Bożą łaskę, czy często jest to niebezpieczeństwo rozumienia Bożej łaski jako czegoś, co otrzymujemy, bierzemy do siebie. I niezależnie od tego postępujemy jak chcemy i mówimy Bogu, co On ma nam dać. Rozumiecie? To nie znaczy, że mamy w ogóle nie prosić. Ale pamiętacie, co mówi ja? Prosicie i źle. Nie otrzymujecie, bo źle prosicie, zamierzając to użyć na zaspokojenie swojego. Siebie samych. I tu jest pewna pułapka. Bo łaska oznacza też bardzo ważną i prostą prawdę. Oddaj mi siebie. Oddaj mi swoją troskę. Nie troszcz się więcej. Nie zabiegaj więcej. Ale zaufaj mi. Pytanie w jakiej dziedzinie? Teoretycznie my to wiemy, że w każdej dziedzinie. Ale w praktyce każdą dziedzinę poddajemy pod osąd Boży, ale też z drugiej strony rzucamy gotowce. Boże, w tej dziedzinie zrób tak, bo to dobre dla mnie. Boże, w tej dziedzinie zrób tak, bo to dobre dla mnie. Bo to mi się podoba, to daj mi to, Panie. To nie jest złe, to mi nie zaszkodzi. Będę przez to bardziej bogaty. Wiecie, i tutaj zaczyna się pewna taki stan, że gdzieś gubimy się, bo nie wiemy, gdzie jest granica, jak mamy postąpić. Na tym polega niestety problem, że nie potrafimy dlatego, że wahamy się. Czy uciąć te gałęzie w lutym? Czy to ma sens? A może nie wyrosną te liście, ja się napracuję i nic z tego nie będzie. Ale na podstawie doświadczenia, ten, który podcinał te gałązki, on wiedział, prawda? Na podstawie doświadczenia, że to jest dobra pora. I my, powtórzę jeszcze raz, na podstawie doświadczenia innych wiemy, że jest zawsze właściwa i dobra pora na pewne rzeczy. Ale szczególnie na korzystanie z Bożej łaski, która w obfity sposób chce nie tylko nam oznajmić Bóg przez swoją łaskę, że do zbawienia już nic więcej nie musimy dokładać, a więc luz, nic nie muszę dokładać. Panem jestem, aleluja. Możemy w ten sposób, ale to jest głupota. Bo Boża łaska mówi i zachęca nas, żebyśmy poszli krok dalej. I żebyśmy korzystali w pełni. Wiedząc i zdając sobie sprawę, czym jest nowe narodzenie. Właśnie jest tą łaską niezasłużoną. I na czym ono polega? To tylko przypominam, że polega na tym, że my siebie samych składamy siebie Bogu. Mówię, Boże, nie należy już do siebie, a do Ciebie. Ile? Jaki procent? Te dziedziny należą do Ciebie, a tutaj moja prywatna część. Nie ma czegoś takiego. Bóg na to nie ma zgody. Czasami jest tak oczywiście, że w neurologicznych momentach, zwróćcie uwagę, jesteśmy bardziej intensywni w gotowości. Boże, ja Ci oddam, dobra, ja już ze wszystkiego zrezygnuję, tylko zrób to i to. Znacie to? Autopsji. Zatem jest większa gorliwość i większa chęć. Ale jak się poukłada wszystko, no to tak... No wiesz, Panie... No, oczywiście, że tak, no wiesz, nie? Aleluja, jesteś Panem, ale i tak robimy po swojemu. Myślę, że wtedy coś tracimy. Tracimy coś bardzo cennego. Tracimy tą wolność, do której Bóg nas zaprasza. Bo w tej łasce, zwróćcie uwagę, jeszcze raz tu przeczytam tu ten fragment. Ale bowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. To ta łaska naucza nas, byśmy wyrzekli się bezbożności, światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. To łaska, nie. To inaczej mówiąc, otrzymujemy umiejętność. Dzięki Bożej łasce, czy będąc w Bożej łasce, to staje się. Ale pamiętajmy, mamy wroga. Jak przejdziemy na drugą stronę barykady, to staje się ciężarem, który próbujemy zrzucić ze swojego garbu. Nie zrzucimy. Będziemy się zmagać, będziemy chodzić smutni, obciążeni, niepewni, sfrustrowani, zniechęceni, marudzący, tęskniący za różnymi rzeczami. Ale Bóg mówi, wróć do punktu wyjścia. Apostoł Paweł przypomina wierzącym i mówi, słuchajcie, objawiła się łaska zbawienna. Dla wszystkich dostępna, znaczy bez ograniczeń. Przyjmij ją, a ona nauczy cię. Tyle na dzisiaj, żeby was nie zagadać. Będziemy ten temat, mam nadzieję, kontynuowali. Bo myślę, że jest ważne mówienie o Bożej łasce. Przyjdziemy w modlitwie. Boże Ojcze, tak dziękuję Ci za to, że w swojej dobroci i miłości tak wiele już nam darowałeś. Objawiłeś siebie, objawiłeś nam swoje słowo i objawiasz. Dziękuję Ci, że możemy z ufnością i wiarą do Ciebie przychodzić, wiedząc, że Ty masz o nas staranie. Dziękuję Ci, że Twoja łaska i Twoje miłosierdzie poprzedza Twój sąd. Że możemy uchwycić się i trzymać się mocno Twojej obietnicy. Że będziesz nas prowadził i będziesz nas pouczał przez moc i obecność Ducha Świętego. I o to Cię prosimy. Dla każdego z nas, jak tu jesteśmy, dla naszych sióstr i braci tam, gdzie są i dla tych wszystkich, których chcesz zbawić w tym mieście. Przekonuj, Panie, o sądzie, o sprawiedliwości, o grzechu. Amen.